Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Janna Matuszewska, dzień dobry. Czy nie macie Państwo czasami wrażenia, że w Waszym domu mieszkają dwa plemiona, które wzajemnie się nie rozumieją, bo mówią w innych językach? Co zrobić, żeby porozumieć się z nastolatkami? O tym dziś rozmawiam z Anną Rejkowską, pedagogiem i terapeutką z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W studiu jest także Michał Sokołowski, student Politechniki Gdańskiej. Witam Cię.
Dzień dobry.
Dlaczego czasem nastolatki nie chcą rozmawiać z dorosłymi? W ogóle ich nie słuchają. No, Michał, może Ty nam powiesz. Jeszcze niedawno byłeś nastolatkiem.
Moim zdaniem to zależy właściwie, ale gdybym miał taki podać jeden powód, to może mi się zdaje, że czasami rodzice są za bardzo nachalni, że może nie zawsze chcą słuchać, że może na siłę chcą coś poradzić, a czasami też może mają zbyt, w sensie mają swoje ambicje w stosunku do swoich dzieci, w sensie oni mają jakąś wizję na swoje dziecko i dają mu jakieś porady, żeby spełnić te ambicje.
Może czasami wybierają też zły moment, kiedy ty się na przykład spieszysz albo masz myśli zaprzątnięte innymi tematami i nagle tu rodzic chce prowadzić jakąś dyskusję z tobą. Może też tak być?
Może tak być, aczkolwiek też nastolatek może mieć tak, że celowo będzie zawsze był jakoś zajęty, zawsze będzie nie ten moment, żeby uciekać przed takimi rozmowami. Tak też może być, że to jest powód, tak jakby, że on podświadomie jakoś ucieka zawsze.
Biorąc pod uwagę liczbę poradników, które są w księgarniach, artykułów w internecie o tym, jak rozmawiać, żeby dzieci nas słuchały, no tak się często zatytułowane są, można odnieść wrażenie, że ten brak porozumienia to jest jakiś poważny problem, wręcz walka o przetrwanie w naszych domach. Tak rzeczywiście jest, że tak ciężko się porozumieć?
Wielka prawda jest taka, moim zdaniem z kolei, że nam trochę, nam rodzicom, nam wychowawcom, opiekunom, myli się taka historia, że rozmowa, zwłaszcza z nastolatkiem, musi być zawsze wychowawcza, że ona zawsze musi być jakaś, ona musi skończyć jakimś morałem, naszym zadowoleniem i tak dalej. I nastolatki czasem po prostu chcą pogadać, a czasem nie chcą. I bywa tak, że rzeczywiście wybieramy zły moment z taką absolutną niezgodą na to, żeby, że teraz, ojeny, jestem złą matką albo kiepsko mi poszło, bo on nie chce rozmawiać. No, nam też nie zawsze chce się gadać.
A może
gadać.
To jest trochę nasza wina, bo my jako rodzice po prostu za późno zaczynamy rozmawiać z dziećmi. Nie rozmawiamy z takimi maluchami, tylko generalnie polega to na wydawaniu, nie wiem, poleceń albo na jakieś prowadzenie jakichś monologów, a nie rozmowie.
No rozmowa zawsze jest jakąś formą kontaktu, nie fizycznego, ale takiego intelektualnego. Więc warto zadbać i o miejsce, i o taki szacunek, i wyzbyć się jakiejś tutaj oceny, bo my też często analizujemy każde słowo i znowu wracamy do tej historii, kiedy nastolatek przychodzi i mówi, że ktoś tam pali papierosy, a my się jedynym naszym zagwozdką jest to, skąd on wie.
Pewnie tak? Sam palił.
Pewnie sam palił, na pewno sam palił, a jakby nie widzimy tego, że przychodzi do nas ktoś z kłopotem i mówi, kurczę, no już połowa klasy pali papierosy, nie wiem co robić.
Michał, a powiedz, a ty w jakich sytuacjach najchętniej rozmawiasz z rodzicami albo ze starszymi osobami od siebie? W jakich okolicznościach?
Tak naprawdę ja zawsze lubię rozmawiać z osobami dorosłymi. Tak nie robi już w pewnym momencie, nie robi dla ciebie różnicy.
A lubisz, jak ci doradzają? Lubisz rady?
Jak najbardziej, bo każda osoba, że tak powiem, dorosła ma w jakiejś tam dziedzinie, którą się zajmuje, naprawdę spore doświadczenie i zawsze jest w stanie coś powiedzieć mądrego, z czego możesz wyciągnąć jakieś wnioski.
No tak, ale tak lubisz rady, bo jesteś studentem Politechniki, masz 20 lat i tak dalej. Ja tak klinicznie mam takie doświadczenie, że nastolatki to raczej rad nie potrzebują. To najczęściej jest taka prośba o wysłuchanie i oni, jeżeli chcą rady, to się o nią postarają i dopytają, tak? Więc polecam taki język słuchający, w którym dużo jest słów typu ojeny, no co ty? No tak, no.
No tu bym się zgodził.
Zapraszające. Takie
rodzice czasami na siłę, szczególnie rodzice chcą na siłę, myślą, że ich dzieci potrzebują porady, a tak nie zawsze jest. Może czasami jest tak, że oni po prostu powinni właśnie przytaknąć, tak? Nie zawsze mówić, no bo to powinieneś zrobić tak, bo...
Chociażby ta rozmowa o tym palonym gdzieś tam papierosie przez kolegów, kiedy dziecko przychodzi i mówi, że tam pół klasy pali, prawda, czy tam ktoś tam z klasy pali, to my właśnie nie powinniśmy w tym momencie reagować, no ale ty nie pal, chyba wiesz o tym, że nie powinieneś palić, tak? Tak nie powinno być? Jak powinniśmy w takiej sytuacji zareagować, żeby było prawidłowo, żeby dziecka nie zniechęcić do rozmowy?
No tak modelowo to byłoby powiedzieć, dobrze, ojej, no to słyszę, że to jest kłopot, tak? Słyszę, że to dla ciebie kłopot, jeżeli to jest zatroskany głos, a jeżeli, o, no to jestem zdziwiona, że tyle osób pali. no jakkolwiek to odzwierciedlić. No, to czasami wystarczy, o.
Ale nie pytać, a ty też paliłeś, tak? Czy ty też paliłeś?
Jeżeli nas to interesuje, zresztą powiem wam, że nastolatki same przychodzą i mówią od razu, mamo, ci powiem, że ja nie paliłem, albo jakoś tu nas zabezpieczą. Ja myślę, że to, co chwileczkę przed audycją też się zadziało, kiedy prowadziliśmy taką naszą tutaj wewnętrzną rozmowę, że komunikacja jako taka, zwłaszcza z nastolatkiem, jest takim podążaniem za, bo my wszystko, co mieliśmy włożyć do tej główki, to już włożyliśmy i jeżeli uznamy, że rozmawiamy z dojrzałym jednak partnerem, z takim poszukującym, poszukującym swojego miejsca na świecie, swojego miejsca w grupie, no to po prostu wygraliśmy, tak?
Rozmawiając z rówieśnikami mojej córki przed spotkaniem, zapytałam, które pytanie od rodziców najbardziej ich denerwuje albo denerwowało przez, nie wiem, lata szkolne, właśnie w wieku nastu lat. Jestem ciekawa, czy wiecie, o jakie pytanie chodzi.
Co w szkole?
Co w szkole, dokładnie. Co w szkole? Automatyzm tego pytania denerwuje?
Oj tak, oj bardzo. Ale to z drugiej strony, tak, znaczy rodzic wraca tak po pracy, dziecko wraca po szkole i o co on tak naprawdę zapyta? Od razu to przychodzi automatycznie.
No ale co odpowiadałeś? Nic, wszystko okej.
Okay. Tak, wszystko okej okay. I to jest
czyli
naturalna
odpowiedź.
Czyli
ten rodzic się nic tak naprawdę nie dowiadywał, co w szkole.
Właśnie to jest taki fenomen, bo można zadać tyle pytań, które znam i funkcjonują. Też klinicznie podaję te pytania czasem rodzicom, na przykład co na przerwie, co u chłopaków, jak tam ci poszło. Muszę państwu powiedzieć, że to generuje też taką historię, że dzieciaki zaczynają pytać, co w pracy na przykład, jak tam ta twoja koleżanka, o którą się martwiłaś, albo i tak dalej, i tak dalej.
Czyli jak dziecko nas pyta, co u nas w pracy słychać, to znaczy, że my z nim umiemy rozmawiać, tak?
Jeżeli dziecko się nas pyta, co w pracy, to znaczy, że w ogóle w domu jest jakiś temat, tak? Że jest temat o tym, co u ciebie, jak ci minął dzień. Jak ci minął dzień, też dobre pytanie, tak?
A bo z takich przyziemnych relacji potem nie będzie rozmowy na takie poważniejsze tematy, typu właśnie palenie papierosów, pić alkoholu, nie będzie na ten temat szczerej rozmowy, jeżeli nie będzie w takich codziennych tematach, nie będzie takiej relacji pielęgnowanej.
Czy rodzice powinni opowiadać dzieciom o swoich zmartwieniach, problemach właśnie życia codziennego? Czy ono naprawdę chce słyszeć o jakichś, nie wiem, konfliktach, nieporozumieniach z innymi członkami rodziny? Co właściwie powinno się dziecku mówić?
No ja myślę, że wszystko musi być wyważone, bo o ile nie dostrzegam kłopotu w tym, żeby jakąś tam część... No my mówimy o nastolatkach dzisiaj, nie mówimy o małych dzieciach, które powinny słuchać o tym, że mamy kłopoty finansowe, bo dzieci po prostu się martwią, albo że babcia z dziadkiem się kłócą, albo że ciocia tam Halina nie lubi kogoś tam z rodziny, bo to jakby burzy taki system poczucia bezpieczeństwa. Natomiast myślę sobie, że z nastolatkiem pewne treści mogą być podawane, bo to jest część składowa życia i ja to często powtarzam, zwłaszcza tutaj, jak jestem zaproszona, że takim naszym kluczowym pytaniem jest, jakiej przyszłości chcę dla mojego dziecka, jakie umiejętności powinnam go wyposażyć, czego on powinien się nauczyć w tym domu, jakich rozmów, jakich tematów, co powinno być poruszane. Bo nie tylko produkujemy młodego człowieka, wspomagamy tą produkcję, brzydko mówiąc, ale też szykujemy go do takiego życia, w którym są też konflikty, braki pieniędzy, nie wiem, kłopoty w pracy, to się po prostu zdarza. Ale też zaprasza tego nastolatka do takiej dyskusji, jakie masz kłopoty w szkole. Przecież w tej szkole też jest mnóstwo różnych interakcji. A co ty, Michał, myślisz?
Ja myślę, że jak rodzic nie będzie miał problemu, znaczy wiadomo, nie jest takim bardzo młodym dzieckiem, może już trochę bardziej starszym, jeżeli rodzic nie będzie miał problemu z jakimś tam pokazaniem jakichś swoich trudnych sytuacji, czy to w pracy, czy to w rodzinie, to może będzie mu trochę łatwiej potem, żeby odpowiedziało dziecko z tej samej strony, żeby też, że tak powiem, czuje, że nie ma żadnej presji, żeby się, żadnych przeciwwskazań, żeby też powiedziało, że może czuć się bezpiecznie, jak coś tam powie, że po prostu rodzic nie będzie go od razu linczował, jeżeli powie coś więcej, coś szczerze od siebie, tak?
Wiele osób ma też chyba problem w takiej relacji z dzieckiem z pytaniem, a nie oskarżaniem. To też jest chyba nie najlepszy sposób na nawiązywanie dobrej komunikacji.
Miałam ostatnio takiego młodego pacjenta, który trafił do mnie z tego powodu, że uderzył kogoś, takiego 13-latka, uderzył kogoś w szkole. Taka krótka interwencja i to spotkanie zaczęło się od takiego zdania mojego. Wierzę, że miałeś bardzo ważny powód, żeby zdecydować się na taki krok. Tak wyjątkowo nieagresywny młody człowiek, naprawdę. I ta historia, którą on mi opowiedział, to była historia, to była opowieść o bezsilności. Natomiast te wszystkie po kolei jakby osoby dorosłe, które spotkały tego chłopca, jakby no nie zadały mu tego pytania, on od razu został agresorem i tak dalej. Nikt jakby nie spytał ten powód. I tak myślę sobie, że jeżeli rozmowa jest nieoceniająca, tylko faktycznie chcemy się dowiedzieć, co tam słychać, nawet w tej szkole, co tam się dzieje, co u ciebie, jak ci dzień minął, to jest taka wygrana rozmowa.
Czyli nie możemy szufladkować od razu, że ktoś coś zrobił źle, albo jest, nazywać go, że jest właśnie agresywny.
Jeżeli tak będzie właśnie, że rodzic będzie zawsze po każdej wypowiedzi dziecka, bo rodzice bardzo lubią od razu, co im się nie podoba. Oni, tak jak powiedziałem, mają swoje ambicje na dziecko i lubią powiedzieć, co on zrobił nie tak, co według nich należałoby zrobić lepiej. I może on nie zawsze chce tych porad. Jeżeli on poczuje, że zawsze będzie spotykał się z takimi odpowiedziami, że tak powiem, takimi komentarzami negatywnymi,
oceniającymi,
to się nauczy, żeby następnym razem nie wdawać się w taką rozmowę w ogóle i nie mówić nic szczerze.
Nie jest to rozmowa, która pomaga, to prawda.
Czyli jeśli chcemy w naszym domu wprowadzić jakieś zmiany dotyczące komunikacji z naszymi nastoletnimi, dorastającymi dziećmi, to powinniśmy jak to zrobić?
Czasem mówię rodzicom, jak słyszę, jakie tam, no ja się go pytałam, i mówię, dobrze, no o co pan, o co pytaliście? No i my zadajemy tak dużo pytań, właściwie prowadzimy wywiad z tym młodym człowiekiem.
My jako rodzice.
Prowadzimy wywiad, zadając mnóstwo pytań, które często do niczego na nie są potrzebne. Nas tylko utwierdzają, że aha, mieliśmy rację, jednak źle zrobił. Tak naprawdę nie pytając o powody, więc co zrobić? Mniej mówić, zastanawiać się właściwie, czy my chcemy poznać powody jego zachowania, czy dokładny przebieg i relacje, co tam się stało. Zapraszać do takiego wspólnego bycia w planowaniu życia rodzinnego. Szanować czas i miejsce, bo nie tylko my jesteśmy zajęci. Nasze dzieciaki też mają mnóstwo różnych historii do życia i przeżycia.
A jak wyegzekwować na przykład wyniesienie śmieci albo umycie, nie wiem, posprzątanie naczyń czy coś takiego? Bo my mówimy raz, drugi, trzeci, piąty i to tak jakby właśnie było po chińsku, nie dociera.
Tylko mówimy rozkaz, wynieś śmieci. Proponuję spróbować przynajmniej zamienić to, kiedy planujesz wynieść śmieci. No zaraz najczęściej, tak? Albo potem. Potrzebuję, żebyś określił mi to zaraz, bo kosz jest pełny, nie mogę ziemniaków pobierać. No cokolwiek, tak? No dobra, mamo, za 5 minut. I wtedy za te 5 minut naprawdę czasem tylko wystarczy wejść, pokazać zegarek.
Zgadzasz się, Michał?
Tak, zgadzam się. Może tutaj czasami zbyt dużo się przedwcześnie agresji pojawia, jakiejś frustracji. No ale to jest ciężki temat, bo ja z autopsji po prostu wiem, że takie zaraz po prostu... Bardzo łatwo jest stracić kontrolę nad zarazem, tak? Bo jest tak bardzo łatwo się w coś zaangażować i nawet nie poczujemy, że z tych 5 minut zrobiło się pół godziny.
Zwłaszcza w okresie 13-15, kiedy w mózgu jest tyle zmian. Naprawdę, proszę Państwa, taki apel, naprawdę nastolatki zapominają. To nie jest złośliwość, to jest uwarunkowania biologiczne są takie, że oni zapominają. Oni jak w momencie, kiedy mówią zaraz, naprawdę wierzą,
że zaraz
to zrobią, więc powstrzymajcie się od agresji, pomóżmy im trochę pamiętać. Jakoś jest tak, że te nastolatki dorastają, prowadzą całkiem czyste domy i dostają swoje zaraz od swoich dzieci, więc to trzeba po prostu przetrwać i łagodnie trochę to prześmiać, trochę tak się uśmiechnąć, pokochać tego nastolatka.
No. Nie robić wojny z tego
Nie
tytułu.
Robić wojny, bo większa z tego szkoda.
Oj, ciężko być rodzicem, chyba jeszcze ciężej nastolatkiem w okresie dojrzewania. Tak. Anna Rejkowska, pedagog i terapeutka oraz Michał Sokołowski, student Politechniki Gdańskiej, byli moimi gośćmi. Dziękuję Wam za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.